LAMU, Letnia Akademia Młodych Umysłów Radia Naukowego.
Wy, młode umysły, zadajecie pytania, a ja szukam na nie odpowiedzi razem z naukowcami, badaczami świata.
LAMU.
Witajcie, witajcie, młode umysły. Lato trwa, LAMU trwa. To wy tu zadajecie pytania, a naukowcy i eksperci w pocie czoła próbują na nie odpowiadać. Nazywam się Karolina Głowacka, a LAMU to letnia wersja dodatkowych odcinków Radia Naukowego. Wszystko znajdziecie na radionaukowe.pl, w aplikacjach podcastowych, na głównym kanale Radia Naukowego oraz na osobnym kanale LAMU na YouTubie. Przed nami odcinek 8 pod hasłem Cywilizacja. Pyta 8-letnia Florka.
Dlaczego ludzie pieniądzom takim papierowym tak robią, że dla nich to bardzo warte, a dzieci mogłyby takich z milion narysować i takie się za niczego nie nadają?
Po tym pytaniu podrapałam się mocno w głowę, no bo Florko, masz słuszną obserwację. Dlaczego w zasadzie nie możemy, czy wy, drogie umysły, drogie dzieci, nie możecie narysować pieniędzy? Postanowiłam sprawdzić na miejscu, tam, gdzie się banknoty produkuje. Wybrałam się więc do fabryki pieniędzy, potężnego, jasnego budynku w pobliżu Wisły w Warszawie. Nie można sobie tam wejść od tak. Wszystko musiałam ustalić z wyprzedzeniem, a przed wejściem czekał na mnie pan Jacek Barwicki. Dzięki jego przepustkom mogliśmy wejść za wysokie, bardzo wysokie żeliwne ogrodzenie. Panie Jacku, my rozmawiamy w siedzibie Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, to tutaj powstają te wszystkie banknoty na Sękuszki w Warszawie?
Tak, to jest właśnie to miejsce, gdzie produkujemy polskie banknoty. Tu za naszą ścianą działają maszyny, działają wszystkie osoby, które są zaangażowane w produkcję papieru. I właśnie to w tym miejscu, za tym płotem, przez który przechodziliśmy, oczywiście przechodziliśmy furtką, otworzyłem pani tą furtkę,
wysokim,
dużym płotem, kiedy będziecie w Warszawie na ulicy Sanguszki, na pewno zauważycie ten płot, za tym płotem są produkowane polskie banknoty.
Mogłabym to zobaczyć, czy to tajne?
Zobaczyć nie można tego tak po prostu, sobie przyjść z ulicy i zobaczyć, bo po prostu mamy specjalne procedury. Nawet ja, który pracuję tutaj już kilkanaście lat, nie do wszystkich miejsc mam dostęp, no właśnie wynikające ze względów bezpieczeństwa.
Dobrze, to wracając do pytania Florki, na początku może ustalmy, skąd w ogóle wzięła się koncepcja pieniądza. No bo jak wszystko, co buduje naszą cywilizację, najpierw trzeba było pieniądz wymyślić.
Kiedyś dawno temu, kiedy ludzie tworzyli oddzielne plemienia, żyli w jaskiniach i zajmowali ściśle określone obszary, zdarzało się, że się po prostu ze sobą spotykali i wymieniali różnego rodzaju produktami. Plemię, które wytwarzało naczynia z gliny, miało ich pod dostatkiem. Wymieniało się zatem z plemieniem, które produkowało na przykład toporki z miedzi. Po wymianie każdy powinien być zadowolony. No ale jednak zdarzało się tak, że niektóre towary były ze sobą nieporównywalne i wtedy dochodziło do sporów. Wymyślono więc, że musi być jeden materiał, do którego będzie się porównywać inne przedmioty i tak określać ich wartość. Wprowadzono muszelki. Na przykład garść miedzi była warta 10 muszelek, a garść na przykład krzemienia była warta 5 muszelek. Każdy zatem mógł wymienić najpierw krzemień na muszelki, a później muszelki na miedź. No i tak powstał pieniądz, czyli miara wartości towarów i usług. Z czasem oczywiście muszelki zastępowano innym towarem, na przykład drogocennymi kamieniami, złotem lub srebrem. Powstawały wtedy bryłki, sztabki, monety i drachmy. Mniej więcej około 300 roku cesarz rzymski wprowadził monetę, którą nazwał solid. Kształtem moneta ta przypominała znane nam współcześnie monety. Natomiast pierwsze pieniądze papierowe powstały w Szwecji około 1660 roku. Zaś w Polsce pierwszymi papierowymi banknotami były bilety skarbowe wprowadzone prawie 100 lat później.
To już wiemy, czym są pieniądze, ale dlaczego każdy z nas nie może ich sobie narysować? Rzecz w tym, że jako społeczeństwo, wszyscy ludzie, umówiliśmy się, że tylko jedna instytucja, w Polsce jest to właśnie Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych, może je produkować. Dlaczego? żeby było wiadomo, ile ich jest. Bo gdyby było ich za dużo, kiedy każdy mógłby sobie je drukować czy rysować, to ich wartość by spadała. Nikt nie musiałby pieniędzy zarabiać, czyli wytwarzać jakieś wartościowe dobro, na przykład buty, albo wykonywać jakąś usługę, na przykład strzyżenie włosów, i w zamian za to otrzymywać pieniądze jako symbol tej wytworzonej przez nas wartości. Jedyną instytucją, która może zlecić, zamówić wydrukowanie banknotów, jest Narodowy Bank Polski. A żebyśmy byli pewni, że banknoty, które mamy w portfelu, są prawdziwymi pieniędzmi, a nie tylko kolorowym papierkiem, to one wszystkie o danym nominale 50, 20, 100 zł muszą być takie same.
Jako producent banknotów Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych dba o powtarzalność druku banknotów. Każdy banknot w ramach swojego nominału, czyli określonej wartości, ma takie same zabezpieczenia i szatę graficzną. A różnica między banknotami dopuszczalna jest tylko i wyłącznie w obszarze numeracji. Jak się przyjrzycie, każdy banknot jest indywidualny poprzez nadaną mu serię oraz numer. Dzięki temu możemy wiedzieć, ile tych banknotów jest w obiegu i czy numery się powtarzają, czy nie. Gdyby dzieci natomiast rysowały banknoty, każdy z tych banknotów byłby z pewnością inny. Przez to łatwo można byłoby wprowadzić fałszywe banknoty do obiegu. Każdy taki mały banknot narysowany przez dziecko to jest arcydzieło. W rysowaniu używamy ołówka i kredek, zaś my tu jako producenci używamy w produkcji specjalne płyty, specjalne farby, które zapewniają nam powtarzalność. Zarówno ten pierwszy, jak i milionowy banknot, który wychodzi z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, ma te same parametry.
Ale są tacy, którzy nie chcą pracować, tylko chcą pójść na skróty i faktycznie wydrukować sobie pieniądze bardzo podobne do tych prawdziwych. Takich ludzi nazywamy fałszerzami.
Zrobione przez fałszerzy banknoty najczęściej różnią się znacząco od oryginałów, dzięki czemu bardzo łatwo je odróżnić. Jeżeli byście kiedyś mieli taki banknot, który będzie w waszym posiadaniu i wzbudzi on wasze podejrzenia, możecie bardzo łatwo go zweryfikować, zastosując taką prostą zasadę, którą wam tutaj podam. Jeżeli trzymasz banknot w dłoniach, dotknij go, spróbuj poczuć elementy wyczuwalne pod palcami, takie wzgórki, które są mniej więcej w obszarze głowy króla, która tam na banknocie się znajduje. Poruszaj tym banknotem, żeby zobaczyć zmienności optyczne, czyli to, jak się zmienia kolor na banknocie. I popatrz na ten banknot pod światło. Zobaczysz wtedy znak wodny, zobaczysz nitkę zabezpieczającą, jak też możliwe zabezpieczenie jak rektoverso. Zawsze też możecie zanieść taki banknot na policję lub do banku i poprosić o zweryfikowanie jego autentyczności.
Ale co ten pan Jacek opowiada nam o zabezpieczeniach? Przecież Lamo mogą słuchać fałszerze i się wszystkiego od pana Jacka dowiedzieć. Nie tak prędko.
Oczywiście, banknoty mają też tajne zabezpieczenia, ale o tym lepiej nie mówmy, tak żeby te zabezpieczenia nadal pozostały tajne.
A pan tak bez problemu rozpozna sfałszowany banknot?
Oczywiście, moja praca polega między innymi na tym, że szkolę różne osoby z weryfikacji autentyczności dokumentów, z weryfikacji autentyczności banknotów, i jeżeli spotkałbym taki fałszywy banknot, to na pewno bym go rozpoznał. Po rozpoznaniu takiego banknotu trzeba zgłosić się na policję, bo w Narodowym Banku Polskim jest taka instytucja, która sprawdza i zbiera wszystkie fałszywe banknoty, następnie wydaje opinię i analizuje te banknoty pod kątem fałszerstw, po to, żeby w kolejnej edycji, kiedy będzie wydawała następne banknoty za jakiś czas, mogła wyeliminować te zabezpieczenia, które fałszerze podrabiają, i stosować takie, które są trudne dla nich do sfałszowania.
Można powiedzieć, że Florka dotknęła swoim pytaniem w pewnym sensie jednej z podstaw naszej cywilizacji, prawda? Takiej wielkiej umowy między ludźmi.
Tak, to jest bardzo, naprawdę bardzo ciekawe i trudne dla mnie jako dla eksperta pytanie, żeby odpowiedzieć, dlaczego ludzie tak traktują pieniądze papierowe. Bo my się po prostu umawiamy, że ten banknot, ten kawałeczek kartki ma jakąś dla nas wartość.
Florko, wielkie dzięki za twoje pytanie.
Słuchasz Lamu.
I kolejna ważna kwestia.
Mam na imię Franek. Mam prawie 8 lat. I mam pytanie. Jakie były początki publicznej komunikacji miejskiej?
Och, Franku, aż sobie ucho odparzyłam od dzwonienia po znajomych historykach, pytając, kto będzie gotowy odpowiedzieć na twoje pytanie, bo odpowiedź na nie wcale, a wcale nie jest oczywista. W końcu różnymi kanałami dotarłam do Śmiałka, który postanowił się z twoim pytaniem zmierzyć. To historyk Łukasz Sobechowicz, pracujący w Muzeum Historii Polski.
Franku, przyznaję, że musiałem się chwilę zastanowić nad twoim pytaniem. Początki komunikacji miejskiej były bowiem zawiłe i nie takie oczywiste. Weźmy na przykład tramwaje. Sam się bardzo zdziwiłem, kiedy dowiedziałem się, że pierwsza w historii linia tramwajowa powstała w zupełnie innym celu, a pasażerów przewoziła niejako przy okazji. Działo się to w samym początku XIX wieku w Wielkiej Brytanii. Brytyjczycy byli świetnymi żeglarzami, ale potrzebowali również sprawnie przewozić towary w głębi lądu. Wpadli na pomysł, by wykorzystać szyny i wagoniki, które do tej pory pracowały w kopalniach i przywoziły węgiel albo sól. W 1804 roku, czyli ponad 200 lat temu, zbudowali specjalny system wagoników ciągniętych przez konie, które miały przewozić kamień z walijskiego kamieniołomu do portu. Wagonik taki nazywano w języku angielskim słowem tram i stąd wziął się nasz tramwaj. Szybko okazało się, że ludzie też chcą podróżować takim tramwajem. Po co mają iść albo wynajmować powóz, skoro takie wagoniki wciąż się suną i suną? Tak więc w 1807 roku wybudowano specjalne wagony dla pasażerów i zaczęto przewozić ludzi.
Pomysł się przyjął, bo ileż to oszczędności czasu i nóg. Mądrzy ludzie pomyśleli, żeby taki transport wprowadzić w dużych miastach.
Pierwszą metropolią, która doczekała się transportu publicznego, był Nowy Jork, w którym w 1835 roku uruchomiono właśnie sieć tramwajową, a dokładniej sieć tramwaju konnego. W kolejnych latach podobne sieci powstawały w innych miastach Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, a potem w całej Europie.
Mowa cały czas o tramwajach konnych, ale przecież to był czas, kiedy od transportu konnego odchodzono. Dlatego wiele umysłów rozważało, co dalej z tramwajami.
Jedni proponowali, by budować parowe samochody. Inni konstruowali tramwaje na sprężone powietrze. Albo na sprężyny, nakręcane jak gigantyczne zabawki. Jeszcze inni proponowali nawet wagony poruszające się bez pomocy lokomotywy, ale przeciągane od przystanku do przystanku przez specjalne liny. Wszystko to trwało aż do końca lat 70. XIX wieku, kiedy to niemiecki wynalazca i przemysłowiec Werner von Siemens zaprezentował pierwszy tramwaj napędzany silnikiem elektrycznym. To było to. Tramwaje elektryczne były ciche, niezawodne. Firmy je obsługujące nie musiały utrzymywać setek czy nawet tysięcy koni. Na przykład tramwaje warszawskie w końcu XIX wieku były obsługiwane przez ponad 700 zwierząt. A w Londynie do przewozu ludzi potrzebowano ich ponad 24 tysięcy. Pasażerowie też je pokochali. Tramwaje elektryczne były bowiem kilka razy szybsze od konnych i nie hałasowały, ani nie wypuszczały kłębów pary i dymu jak lokomotywy parowe. Były tak dobrym pomysłem, że pozostały z nami aż do dzisiaj.
I taki to jest, Franku, początek transportu tramwajowego. Dziękuję ci bardzo za twoje pytanie. W ogóle dzięki tobie będę sobie teraz długo wyobrażać tramwaje wystrzeliwane za pomocą wielkiej sprężyny. Ależ ci ludzie mają czasami pomysły.
Słuchasz LAMU, Letniej Akademii Młodych Umysłów Radia Naukowego.
Skąd pierwszy wynalazca zegarka wiedział, która jest godzina? Julek, lat 9.
A to pytanie jest kolejnym, które spędzało mi sen z powiek, drogi Julku. Czy ja potrzebuję odpowiedzi astronomki? A może historyka astronomii, historyczki starożytności? A może Julka bardziej interesują czasy nowożytne, czyli już te po średniowieczu? I tak to sobie rozważałam wiele dni, wierzcie mi lub nie, ale na eksperta trafiłam dosłownie na ulicy. Akurat biegłam, jak zwykle spóźniona, krakowskim przedmieściem na kampus Uniwersytetu Warszawskiego. Tam byłam umówiona z profesorem Nowakiem na pytanie, dlaczego niektóre krzaki mają czerwone liście z poprzedniego odcinka. Biegnę tak biegnę i nagle wpadam na niezawodnego historyka, profesora Michała Kopczyńskiego. Profesorze, zagaduje profesora lekko zdyszana, czy pan wie, skąd pierwszy wynalazca zegarka wiedział, która jest godzina? Profesor uśmiechnął się pod wąsem. Proszę do mnie jutro zajrzeć, to wszystko opowiem. Jak powiedział, tak zrobiłam i zwierzyłam się profesorowi z moich zmagań.
To jest naprawdę wielowątkowy temat, panie profesorze.
Tak, jak najbardziej, bo historia zegara jest historią kultury, jest historią techniki, jest historią gospodarki zresztą. To jest takie
taka soczewka, w której to wszystko widać. A jeśli chodzi o pierwszego wynalazcę, to pierwszy wynalazca zegarka był w istocie rzeczy wynalazcą budzika. Dlatego, że w klasztorach we wczesnym średniowieczu obowiązywała reguła, że trzeba się modlić przynajmniej 5 razy na dobę, w tym w środku nocy. No i zawsze był taki stróż czasu spośród zakonników, który siedział przy świecy i patrzył, jak ona się wypala. I jak ona się wypalała do pewnego miejsca, no to dzwonił w dzwony i pozostali zakonnicy się schodzili i modlili się w kaplicy. I trzeba sobie zdawać sprawę, że w tamtych czasach było tak, że zakonnicy modlili się za ludzi z okolicy. A więc jeżeli zakonnicy się nie pomodlili, to ci ludzie z okolicy, którzy sobie smacznie spali, licząc, że ktoś się za nich modli, oni padali ofiarą grzechu, bo nikt się za nich nie modlił. W związku z tym szatan bardzo starał się tego stróża zegara, stróża czasu, tego zakonnika jakoś uśpić, podejść i tak dalej. I w związku z tym jeden z tych zakonników, nie wiemy kto to był, bo to były czasy, kiedy indywidualność się nie liczyła, jeden z tych zakonników wymyślił coś takiego, co oszukało szatana, mianowicie budzik, który nie pokazywał żadnych godzin, tylko w odpowiednim momencie po prostu dzwonił, czy właściwie uderzał, bo to chyba uderzał. I tak się zaczęła historia zegara. Potem się pojawiły w XIII, w XIV wieku zegary mechaniczne, które były lokowane na wieżach kościołów, na wieżach ratuszy. One wyznaczały czas dla całej okolicy, ale nie miały cyferblatu.
Cyferblatu, czyli tarczy zegarka zapisanych w kole godzin.
W związku z tym one biły po prostu, biły godzinę. Przeważnie taki rzemieślnik, który ten zegar budował, to dość długo trwało, dużo kosztowało. I taki rzemieślnik dostawał potem pracę, dlatego że on siedział przy tym zegarze, miał klepsydry, miał także świece, odmierzał czas, bo te zegary to były zegary ciężarkowe, one się późniły, potrafiły na dobę się późnić, nawet godzinę późnić albo śpieszyć, to różnie. W związku z tym trzeba je było pilnować i patrzeć, czy biją właściwe godziny.
Profesor Kopczyński opowiadał mi też o zegarkach luksusowych, na przykład XVI-wiecznym zegarku podarowanym królowej angielskiej Elżbiecie I.
To był zegarek w kształcie pierścienia i on nie bił godzin, on ją kłuł w palec. I teraz nie wiem, czy co godzinę kłuł ją tylko raz, czy na przykład o 12 kłuł ją 12 razy. Myślę, że chyba tylko raz, bo 12 razy to byłaby jakaś straszna tortura, gorsza od jeżdżenia powozem po ówczesnych drogach.
To ja już chyba wolę swój zwykły, niezbyt luksusowy zegarek. Ale pytałeś, Julku, konkretnie o godzinę. Kiedy to się stało, że ustalono tę samą godzinę dla całego kraju? Bo teraz tak jest. W Szczecinie, w Krakowie, Warszawie czy Lublinie, w całej Polsce mamy tę samą godzinę na zegarkach. Chociaż w każdym z tych miast słońce wstaje i zachodzi o nieco innej godzinie. Okazuje się, że kiedyś nie było takiej wspólnej godziny.
Nikt nie miał potrzeby czasu krajowego. Wszyscy mieli ten czas, którym się odmierzało życie miasta. A ludzie na wsi to w ogóle mieli słońce i to im w zasadzie wystarczało. Nie chcę powiedzieć, że zupełnie wystarczało, ale w zasadzie im to wystarczało. Natomiast w momencie, gdy pojawiła się kolej w XIX wieku, to sprawa czasu takiego szerszego, była już sprawą bardzo istotną, szczególnie, że niektóre z tych linii kolejowych, one się przecinały. Jak się przecinały, no to musiały być jakieś przesiadki czy coś takiego. I w ten sposób w Anglii wprowadzono po raz pierwszy w 1847 roku czas krajowy. Czas krajowy był ustalany przez Obserwatorium Astronomiczne w Greenwich, i tam przychodził taki specjalny urzędnik, dostawał dwa zegarki nastawione na właściwą godzinę. Jeden niósł na Victoria Station, to była i do dzisiaj jest dworzec kolejowy i tam telegrafem ta godzina była podawana dalej. A drugi zegarek niósł do portu, skąd wypływały statki do Irlandii i no też tam trafiało w Irlandii do kolejarzy i oni podawali telegrafem, która jest godzina. Oczywiście były konflikty, dlatego że niektórzy ludzie uważali, że czas krajowy jest niepotrzebny, no bo na przykład nie jeżdżą koleją, prawda? I traktowali ten czas krajowy jako taki atak na ich czas właściwy. W związku z tym robiono wtedy zegarki, to wszystko były takie zegarki do kieszeni, robiono zegarki z dwoma cyferblatami. Na jednym cyferblacie był czas kolejowy, a na drugim cyferblacie był czas lokalny, więc można było to sobie sprawdzać. I jeszcze jedna rzecz, trzeba sobie zdawać sprawę, że czas jest pewną rzeczą nienaturalną. Jest to pewien wymysł człowieka, według którego on sobie dzieli upływający czas. I to jest gwałt na naturze, który się dokonał w średniowieczu. Dlatego, że my doskonale wiemy, to już wiedzieli Babilończycy, że doba dzieli się na 24 godziny. 12 godzin dnia, 12 godzin nocy. Ale tylko dwa razy do roku godziny nocne są równe godzinom dziennym. Bo to jest równonoc. Natomiast w pozostałych dniach albo noc jest dłuższa, albo dzień jest dłuższy. A więc godziny, jeżeli ma być ich 12 i 12, nie mogą być sobie równe. I przez długi czas te godziny nie były sobie równe, no ale w momencie, gdy wymyślono zegar mechaniczny, no to trzeba było tą naturę po prostu jakoś tak przygiąć do oczekiwań człowieka, no bo to człowiek wymyślił tą maszynę, która za niego mierzyła czas.
Ale właśnie widać, Julku, że twoje pytanie jest naprawdę, naprawdę szerokoskalowe.
No jak najbardziej. To są te pytania od dzieci, są pytaniami najtrudniejszymi i bardzo często są to pytania najgłębsze, wymagające wyjścia poza taki stereotyp dorosłego człowieka.
I dlatego tak kocham Lamu. Dziękuję ci, Julku, za twoje wymagające pytanie.
Radio Naukowe. Włącz wiedzę.
Dziękuję bardzo za uwagę, za wszystkie pytania, odpowiedzi. To już wszystko w tym odcinku, 8. odcinku Lamu, a w kolejnym między innymi...
Skąd się biorą łaskotki?
Jak się tworzy skóra?
Oj, będzie się działo. Do usłyszenia.
To była Lamu, Letnia Akademia Młodych Umysłów Radia Naukowego. Więcej odcinków dla młodych i starszych umysłów znajdziecie na radionaukowe.pl. Do usłyszenia.